Jak kradną pieniądze. 24 listopada 2009:00. Cyberprzestępcy największe żniwa zbierają na przechwytywaniu informacji związanych z autoryzacją kart płatniczych oraz na nieautoryzowanych transakcjach z systemów bankowości elektronicznej. Typowym źródłem danych związanych z kartami płatniczymi jest skimming, proceder polegający na nielegalnym odczycie paska magnetycznego karty oraz kodu PIN. Odczytanie paska magnetycznego może nastąpić w bankomacie, do którego przestępcy dołączyli nakładkę z czytnikiem lub w sklepie przy wykorzystaniu przenośnego urządzenia. Większym problemem jest pozyskanie kodu PIN. W tym celu przestępcy stosują kamery lub specjalne nakładki, które rejestrują wciskane klawisze. Zazwyczaj są to standardowe urządzenia elektroniczne, takie jak telefony komórkowe z kamerami oraz typowe układy czytnika kart magnetycznych. Migracja do kart mikroprocesorowych zmniejsza nieco zagrożenie spowodowane kopiowaniem paska magnetycznego, ale z wielu bankomatów nadal można wypłacić gotówkę za pomocą karty wyposażonej jedynie w pasek magnetyczny. S. 157078 komputer w domu, pieniądze w banku. Rozwój bankowości elektronicznej i przeniesienie części zadań na klienta sprawiają, że transakcje są realizowane przy wykorzystaniu źle zabezpieczonych komputerów domowych zamiast dobrze pilnowanych stacji roboczych w banku. Większe ryzyko wynika także stąd, że ten sam komputer z wrażliwym systemem Windows używany jest zarówno do zwykłego przeglądania internetu, jak i do operacji bankowych, przy czym stan bezpieczeństwa systemu zazwyczaj daleki jest od doskonałości. Przestępcy skwapliwie z tego korzystają, przygotowując złośliwe oprogramowanie, którego zadaniem jest kradzież informacji, umożliwiających realizację nieautoryzowanych przelewów z kont bankowych. Bardzo wiele pieniędzy ukradziono w ten sposób z rachunków, które były zabezpieczone jedynie za pomocą statycznego hasła. Do takiego ataku wystarczy zwykły keylogger. Nowoczesne metody zabezpieczeń, np. dwuskładnikowe uwierzytelnienie, poważnie utrudniły takie działania, ale pojawiły się już pakiety malware, które potrafią obejść nawet ochronę hasłami jednorazowymi. Pakiet Imbo, powszechnie używany przez cyberprzestępców od kilku lat, posiada moduł, który umożliwia modyfikację w locie zawartości stron www wyświetlanych przez przeglądarkę. Technologia modyfikacji sesji, nazywana HTML injection, sprawia, że do strony www serwisu bankowego transmitowanego w szyfrowanym połączeniu SSL można niepostrzeżenie wstawić pola formularzy, zmienić ich zawartość, a nawet wysłać gotowy zestaw danych, tak jakby użytkownik kliknął pole. Jedyna różnica polega na tym, że nagle system transakcyjny zdaje się żądać od użytkownika podania informacji, których nigdy przedtem nie żądano, wyjaśniał Rivner, szef działu technologii i ochrony konsumenta w firmie RSA. W ten sposób od nieświadomych użytkowników bankowości elektronicznej można pozyskać numer karty, kod CVV umożliwiający przeprowadzenie transakcji online, login i hasło do systemu. Za pomocą modyfikacji sesji można obejść nawet dwuskładnikowe uwierzytelnienie, gdyż oszukany użytkownik podpisze kluczem z tokena lub hasłem jednorazowym inną transakcję, niż rzeczywiście zlecił. Oprogramowanie to jest tak ściśle zintegrowane z przeglądarką Internet Explorer, że nie da się stwierdzić, które z komponentów wyświetlanych w szyfrowanym połączeniu pochodzą z oryginalnego serwera, a które są efektem modyfikacji wykonanych przez malware. W ten sposób można zarazić wszystkie wersje Internet Explorera, włącznie z najnowszą. Ze względu na bardzo duży udział rynkowy przeglądarki Mozilla Firefox, przestępcy opracowują sposób przejęcia kontroli także nad tą przeglądarką, niemniej nadal do infekcji komputera niezbędna jest luka w bezpieczeństwie Internet Explorera lub wtyczek, takich jak Flash czy Java. Wspomniana modyfikacja Firefoxa działa wyłącznie w 32-bitowym środowisku Microsoft Windows XP/Vista/7. Zagrożenie to jeszcze nie dotyczy użytkowników innych systemów, takich jak Linux czy Mac OS X. S. 157079 czy zabezpieczenie hasłami SMS można złamać? Analiza działania środowiska przestępczego udowodniła także, że opracowywane są konie trojańskie przeznaczone dla popularnego telefonu komórkowego i pchone, które mają za zadanie modyfikację wiadomości SMS w taki sposób, by umożliwić obejście zabezpieczenia w postaci haseł SMS. Stan produkcji takiego kodu jest nieznany, ale wszystko wskazuje na to, że takie oprogramowanie, wykorzystujące luki w bezpieczeństwie telefonów i pchone oraz Nokia, prędzej czy później zostanie wydane. W ten sposób można będzie obejść nawet zabezpieczenie w postaci transakcyjnych haseł SMS przypisanych do konkretnych poleceń, wydawanych w systemie bankowym. Jeśli bank nie stosuje haseł związanych z konkretną transakcją, ale wybiera model standardowych haseł jednorazowych przesyłanych do użytkownika, wystarczy znacznie prostszy koń trojański, który przechwyci SMS wysyłany do klienta i prześle go dalej. W Wtedy automat, korzystając ze skradzionych masowo loginów i haseł, dokona nielegalnej transakcji, potwierdzając ją pozyskanym hasłem SMS. Nieoficjalnie mówi się, że odnotowano pierwsze demonstracje ataków tego typu. S. 157 080 automat sprawdzający napisanie dobrego konia trojańskiego, który nie byłby wykrywany przez oprogramowanie antywirusowe, nie jest prostym zadaniem. Aby ułatwić i zautomatyzować część prac, w podziemnych laboratoriach wykorzystuje się narzędzia, które automatycznie sprawdzają podatność kodu na wykrycie przez najpopularniejsze oprogramowanie antywirusowe. W tym celu wykorzystywane są skanery webowe producentów antywirusów, zestawy oprogramowania w wirtualnych środowiskach, sprawdzające podatność systemów oraz gotowe reguły do masowych testów. W przypadku stwierdzenia, że antywirus wykrywa nową próbkę, twórcy dokonują zmian w kodzie, które sprawiają, że prawdopodobieństwo maleje. Pracochłonność tej metody można bardzo zmniejszyć za pomocą narzędzi automatycznie identyfikujących fragmenty kodu wykrywane przez antywirusy. S. 157 081 terminal pod lupą. W pewnych przypadkach podejrzany może być element, na który zwraca się najmniej uwagi. Terminal przeznaczony do realizacji płatności. Fałszywy terminal POS bywa oferowany na bardzo korzystnych warunkach przez podstawioną agencję finansową. Z wyglądu i zachowania imituje popularne w Europie terminale Verifone lub Hypercom. Włącznie z typowymi niedogodnościami, zaoferowane warunki rozliczenia transakcji wydają się korzystne, bo prowizja jest niższa od typowych opłat na rynku. Umowa wygląda całkiem poważnie. Jest tylko jeden problem: instytucja, która występuje jako strona w tej umowie, nie istnieje. Wszystkie dostarczane dokumenty są fałszywe. Sam terminal z kolei nie służy do prawdziwych transakcji. Jego jedynym zadaniem jest zbieranie informacji o kartach klientów. Oczywiście, sklep, który korzysta z takiego terminala, zorientuje się po pewnym czasie, że został oszukany i okradziony, ale przy dużym ruchu klientów i rozliczaniu transakcji z kilku terminali może to trwać nawet miesiąc. Wiadomo na pewno, że pojawiły się także zmodyfikowane firmware przeznaczone do prawdziwych terminali POS, które, oprócz realizowania normalnych zadań związanych z obsługą transakcji, będą przesyłać przechwycone informacje na serwer przestępców. Nośnikiem informacji może być ta sama karta GPRS obecna w terminalu, o ile do transmisji danych nie wykorzystuje się prywatnego APN GPRS operatora, albo zestawiane okresowo połączenie dial-up do modemu dostępowego przestępców. Terminale wyposażone w modem telefoniczny pozostawiają ślad w postaci połączeń dial-up, ale mało firm to sprawdza, gdyż zazwyczaj na tej samej linii pracuje jeszcze zwykły telefon stacjonarny. Wykrycie takiego urządzenia przez klienta jest bardzo trudne. Z wyglądu niczym się nie różni od typowego terminala. Z pozoru jedynie akceptuje karty i żąda kodu PIN. Pewną szansę na szybkie wykrycie oszustwa, polegającego na pobieraniu danych bez rzeczywistej autoryzacji lub modyfikacji zleceń, mają ci użytkownicy, którzy posiadają usługę powiadamiania za pomocą wiadomości SMS o transakcjach i blokadach związanych z kartą płatniczą. S. 157 082 czarna chmura. Ponieważ przestępcy posiadają kontrolę nad wieloma komputerami w firmie, mogą zorganizować ich zasoby tak samo jak dostawca cloud computing. Powstaje w ten sposób nielegalna chmura, wykorzystująca moce i zasoby przejętych komputerów, która jest udostępniana za pieniądze wszystkim chętnym, prowadzącym nielegalny biznes. Uri Rivner mówi, zjawisko to, określane jako dark cloud, jest coraz powszechniejsze. Zagrożenie z tej strony jest ponad 10-krotnie większe niż rok temu. Z usług dark cloud bardzo często korzystają fraudsterzy, na przykład do organizacji kampanii e-phishingowych lub do promocji swojego podziemnego biznesu. Ze względu na niskie koszty, można oczekiwać dalszego wzrostu zainteresowania podziemnymi usługami, także w modelu cloud computing. Są to masowe usługi, a o rozmiarze podziemia może świadczyć fakt, że badacze rynku podziemnego szacują wolumin fraudów na 1,5 miliardy dolarów w ciągu roku. S. 157 083. Oni już tu są. Dotychczas cyberprzestępcy korzystali głównie z danych dotyczących prywatnych transakcji zwykłych obywateli. Dopiero niedawno zauważyli, że tysiące komputerów zarażonych pakietem Zeus to są maszyny korporacyjne. Chociaż nie są przydatne do bezpośredniej kradzieży pieniędzy, z powodzeniem mogą posłużyć do pozyskania informacji poufnej z wnętrza firmy. Takie dane dotąd były traktowane jak śmieci, głównie z tego powodu, że je znacznie trudniej spieniężyć. Teraz przestępcy zauważają, że są tam dane osobowe pracowników, kontakty firmy, części dokumentów handlowych, informacje zdrowotne. Mogą być także informacje związane z biznesem ubezpieczeniowym, jeśli firma działa w tym sektorze. Jest to ogrom danych, ale wymaga odpowiedniej selekcji. Sprzedaż skradzionej informacji będzie znacznie trudniejsza niż w przypadku skimmingu, ale potencjalnie może otworzyć przed cyberprzestępcami nowy rynek. Ta grupa przestępcza, która jako pierwsza opanuje rynek danych korporacyjnych, osiągnie bardzo duży sukces, gdyż ta nisza jeszcze nie jest wypełniona. Tu na razie nie ma żadnej konkurencji, mówi Uri Rivner. Przeskoczenie poza sektor finansowy do sektora enterprise jest ważnym sygnałem, gdyż oznacza bezpośrednie zainteresowanie przestępców danymi w przedsiębiorstwie. Wbrew pozorom, pozyskanie tych danych jest bardzo proste. Należy do tego celu wykorzystać laptopy pracowników. Ten sam komputer w godzinach pracy służy do czynności służbowych. Poza pracą zbliża się do typowego komputera domowego, który jest podatny na infekcje. To samo urządzenie, gdy pracuje jako maszyna konsumencka, może zostać zarażone złośliwym oprogramowaniem w sposób niewidoczny dla firmy. W momencie połączenia z infrastrukturą albo w biurze, albo za pomocą VPN organizacja przestępcza uzyskuje coś, co było dotąd rzadko osiągalne, czyli trojan umieszczony wewnątrz firmowej sieci, chronionej zaporą. Trudno oszacować skalę tego procederu, ale wiadomo na pewno, że organizacje przestępcze zaczynają penetrować ten sektor. Jedną z przyczyn jest spowolnienie gospodarcze oraz ograniczone wydatki na ochronę danych w wielu przedsiębiorstwach. S.157.084.CEO na celowniku. Posiadanie złośliwego oprogramowania wewnątrz sieci firmowej jest nie lada gratką, gdyż umożliwia dokładne rozpoznanie tego, co się w firmie naprawdę dzieje. Dotychczas ataki kierowane przeciw konkretnym osobom w firmie były rzadkością, ale teraz przestępcy zauważają, że być może warto zainteresować się danymi, które posiadają prezesi firm. Jednym ze schematów jest infekcja komputera prezesa firmy, by uzyskać dostęp do istotnych danych związanych z planami rozwoju firmy, do mechanizmów obronnych, które pomogą w ochronie przed takimi atakami. Można zaliczyć rozwój rozwiązań DLP, SIEM, utwardzanie systemów operacyjnych w desktopach oraz wirtualizacja aplikacji i desktopów. Nawet jednak mimo stosowania takich zabezpieczeń, można się spodziewać wzrostu ilości ataków kierowanych przeciw firmom.